Dobrze, chodźcie. Dam wam teraz wybór, o czym będziemy mówić. Siadajmy, siadajmy. Jarek, wytrzymasz to tylko 50 minut. Będę patrzył w twoje oczy, jak będą żółte, to możesz wyjść wtedy. To jest koniec świata, tu siedzieć. Wracając jeszcze do naszego tematu, to jest ważne. Wyczuwalny problem jest wtedy, kiedy głosisz kazanie i nagle robi się olbrzymia cisza. Kiedy mówiliśmy o ojcu, to są Jack Frost, to jest człowiek, który generalnie zajmuje się odbudowywaniem tożsamości Boga jako ojca. Polecam wam te dwie książki. Prześpij się z tym, módl się z tym. To naprawdę może wyprostować twoje życie. To jest ważne. Spotkanie z Jezusem, Timothy Kellera. Fajna rzecz, która buduje twoją relację z Jezusem. I teraz coś, co jest... Jak zaczynasz... Ludzie zawsze mają problem, jeśli chodzi o materiały w Polsce, w kościołach. Jeśli ktoś się tam nawraca, co z nim dalej robić? My robimy coś takiego, że używamy Teofundamentów. To jest książka, która jest takim skrótem doktrynalnych głównych prawd biblijnych. I u nas jakby celem jest, aby każdy przeszedł, aby każdy to sobie zrobił, albo z liderem, albo z zastępcą lidera. Mieliśmy kiedyś tak, że wszystkie grupy przepuściliśmy przez to. To jest fajna rzecz. Mamy tego tam chyba 60 sztuk, a cena tego to jest 15 zł. Jeśli chcesz, to sobie kup, nie wiem, kup sobie, pooglądaj, albo kup już większą ilość. A my to zrobiliśmy u nas w kościele i to jest naprawdę bardzo fajne. Okej? To tyle, jeśli chodzi o reklamę. Dobrze. Dam wam teraz wybór, bo wiem, że tematy są ciężkie. Posłuchajcie, sami wybierzecie. Możemy powiedzieć, co jest normalne w kościele. Co nas czasami frustruje, a co jest normalne. Możemy o tym powiedzieć. Możemy powiedzieć o słabym przywództwie i jak być silnym przywódcą i wyeliminować słabe elementy z naszego przywództwa. Okej? To jest drugi temat. Trzeci temat, jak powiększać swoją pojemność w przywództwie? No to może tylko te trzy wam zostawię. Co chcecie? A jaki był drugi? No. Sami się o to prosiliście. Nie ma nic gorszego niż ten temat. Dobra. Wy sobie to wybraliście, sami sobie zgotowaliście ten los. Druga księga, drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset. Wiecie, to wszystko, co sobie tutaj słuchasz i zapisujesz, to jest coś, co będziesz mógł użyć względem swoich liderów, których będziesz musiał tworzyć, bo wzrost twojego kościoła jest wprost proporcjonalny od ilości liderów, których stworzysz. Sam nie uciągniesz więcej niż 50 osób. Nie uciągniesz, jest to po prostu nierealne. Jeśli myślisz w większej perspektywie, to ucz się i zapisuj sobie pewne rzeczy, abyś je mógł później zaimplementować swoim liderom. Czytamy, drugi Tymoteusza 2,15. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada, dosłownie jest napisane słowo prawdy. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić, który dobrze rozkłada słowo prawdy. Paweł mówi do Tymoteusza, abyś był wypróbowanym pracownikiem, który nie ma się czego wstydzić. Kto z was w swoim przywództwie szczerze podjął już decyzje, których się wstydzisz? Okej? Jeśli się nie podniosłeś ręki, to prawdopodobnie jeszcze nie jesteś przywódcą. Nie musisz się wstydzić, dlatego że tak. Po pierwsze, przywództwa można się nauczyć. Powiem wam, od lat jest debata, czy przywództwo jest wrodzone, czy można się go nauczyć. John Maxwell, czyli guru przywództwa, mówi, że przywództwa można się nauczyć. Sam Chant, guru przywództwa, mówi, że nie można się nauczyć. Że ono jest wrodzone, możesz je trochę ulepszyć. wielu ludzi po prostu żongluje, czy można się nauczyć, czy nie można się nauczyć. Pewnych rzeczy w przywództwie możesz się nauczyć. Pewnych możesz się nauczyć i to jest dobra wiadomość. Druga rzecz, przywództwo możesz rozwinąć. To da się rozwinąć. I ostatnia rzecz, przywództwo da się ulepszyć. Jeśli jesteś przywódcą na etapie, powiedzmy, 3 na 10, to da się twoje przywództwo wyciągnąć do 5, 6. I to już jest bardzo dużo. Twój rozwój to jest rozwój twoich ludzi w kościele. Im bardziej ty rośniesz, tym bardziej rosną ludzie w kościele. Wielu ludzi sami budują nad sobą sufit, gdzie kościół nie może pójść dalej, ponieważ przywódca nie urósł. Przywódca nie potrafi przeskoczyć pewnych barier. Przywództwo to jest coś, czego ciągle i ciągle musisz się uczyć. Przywództwo to jest rzecz, której ciągle i ciągle musi się ulepszać. Bóg tak skonstruował Kościół. Bóg tak skonstruował Kościół, że bycie przywódcą jest kluczowe. Ono jest kluczowe, aby ten Kościół szedł do przodu. Słabe przywództwo nic nie zyskuje ani nie otrzymuje. Słabe przywództwo nic nie zyskuje ani nie otrzymuje. Musimy rozpoznać słabe punkty w naszym przywództwie. Po pierwsze, pierwszy punkt. Cały wydźwięk tego, o czym będę mówił, będzie miał taki wpływ, znaczy taki wydźwięk negatywny. Chciałem, żebyś popatrzył na to pozytywnie. Każdą z tych rzeczy, którą wymienimy, możesz wyeliminować. To jest pozytywne. Po pierwsze, słabi liderzy nie potrafią mówić nie. Słabi liderzy nie potrafią mówić nie. Jest taki typ przywódców zwanych Barnaba. To są ludzie, którzy... kupisz sobie nową czapkę, oni to zauważą i oni powiedzą, wow, kupiłeś sobie tą czapkę, też chciałem taką mieć, wyglądasz w niej stary bosko, wyglądasz fantastycznie, jak ja ci zazdroszczę tej czapki. To są tacy ludzie, cokolwiek w tobie zauważą, od razu wychwalają. To są ludzie typu Barnaba. To są ludzie typu Barnaba. Barnaba oznacza syn pocieszenia. To są ludzie, którzy są niesamowitymi inspiratorami. Ale ci ludzie mają jeden problem. Nie potrafią mówić nie. Nie potrafią mówić nie. Ten typ przywództwa bardzo często idzie na kompromis. Pamiętacie historię, kiedy w liście do Galacjan jest historia, kiedy Paweł skonfrontował Piotra? Bo co zrobił Piotr? Jadał z kim? Jadał z poganami, tak? A jak przyszli Żydzi, to co? To się usunął. I Paweł mówi, nawet Barnaba dał się w to wkręcić. Barnaba, syn pocieszenia. Ludzie, którzy mają naturalną zdolność pocieszania, inspirowania, widzenia w ludziach potencjału, wierzą w ludzi, mają ten problem, że nie potrafią mówić nie. Nie potrafią mówić nie, ponieważ nienawidzą obrażać innych ludzi. Nie. To nie jest takie proste. To była jedna z warowni w moim życiu. Powiedzieć nie. To jest trudne. Ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć nie, muszą mieć świadomość, że są ludzie, którzy są manipulacyjni i łatwo to wykorzystują. Są ludzie manipulacyjni i łatwo to wykorzystują. Wiecie, jak ja bym chciał przemanipulować kimś, kto jest Barnabą, jeśli chciałbym coś uzyskać, to podszedłbym do niego w momencie, kiedy on jest hiperszczęśliwy, kiedy jest po niesamowitym nabożeństwie, kiedy nawróciły się 2-3 osoby, kiedy on jest w niebie, jeszcze Bóg go użył, że ktoś został uzdrowiony i wtedy podchodzę, mówię, stary, mógłbym zrobić to i to, jasne, bo to nie ma znaczenia. Musisz nauczyć się mówić nie. Słabe przywództwo nie potrafi mówić nie. Silni liderzy wiedzą, że decyzje dla dobra większości są negatywne dla mniejszości. Okej? Jasne. Silni liderzy wiedzą, jesteśmy ciągle w pierwszym punkcie, że decyzje dla dobra większości będą miały negatywny wpływ na kilka osób. Może tak to sparafrazujmy. Pastorze, a może byśmy zrobili wieczór dziękczynienia, taki izraelski, wiesz, my to wszystko zorganizujemy, my nawet mamy pieniądze, mamy sponsorów, taki rabin do nas też przyjedzie, zrobimy sobie to razem. Nie. Problem jest wtedy, kiedy ta osoba, która przychodzi i ci coś proponuje, jest największym dawcą dziesięciny w kościele. Tak jest życie. Musisz mieć pewną część ciała i musisz nauczyć się mówić nie. Kiedy nie potrafisz powiedzieć nie, to jest to słabe przywództwo. Nieuniknione jest, że podejmując trudne decyzje, będzie to miało negatywny wpływ na kilka osób. Przywództwo to nie jest konkurs popularności. Widzisz, kiedy tworzysz kulturę kościoła, to będzie wielu ludzi, którzy bardzo chętnie przyłączą się do ciebie, jeśli wprowadzisz to bądź tamto i to jest kuszące. Możesz mieć 10 osób więcej, jeśli powiesz tak, ale to gwałci twoją kulturę, to gwałci twoje wartości i to jest sprzeczne z tym, co jesteś, z tym, kim ty jesteś, no ale weźmy te 10 osób, ale weźmy te 20 osób. Naucz się mówić nie odnośnie kultury, bo zarówno jak tworzysz kulturę, tak samo musisz jej chronić. Uwierz mi, w skali długoterminowej, ludzie, którzy przychodzą do twojego kościoła, mając pewne wymagania, mając pewne oczekiwania, odejdą z niego wcześniej czy później. Naucz się mówić nie. Nie bój się mówić nie. Jeśli ja byłbym diabłem, jeśli nie mógłbym cię zatrzymać w rozwoju, to wprowadziłbym rozproszenie do twojego życia. Wprowadziłbym inną wizję. Chciałbym, żeby ktoś twoją wizję przekierował gdzie indziej. Kiedy my zakładaliśmy kościół w tym mieście, byli ludzie, wiecie, jak się zaczęły pewne rzeczy dziać, ludzie zaczęli się nawracać i nagle uaktywnili się ci, którzy byli przeciwko nam, a może byśmy zrobili to, a może byśmy zrobili tamto. Ja w tamtym czasie byłem bardzo słabym przywódcą. Mówiłem, no tak, no to fajne to jest, zróbmy to, w sumie nie ma nic z tym złego. Byłem słabym przywódcą. Słabi przywódcy nie potrafią mówić nie, bo to jest trudne. Są ludzie tak skonstruowani, którzy nie znają słowa tak. Ale naturalnie każdy człowiek chce być miły dla drugiego człowieka, tak? Ale są ludzie, którzy skonstruowani są w taki sposób, że mają z tym problem. Naucz się mówić nie i powiem ci, to jest trudne. Ponieważ powiedzenie komuś nie oznacza, że ta osoba odejdzie z kościoła. Uwierz mi, że warto. Teraz pójdzie w Polskę, że Jagiełła mówi ludziom, jak rozbić kościoły. Pewnym rzeczom musisz powiedzieć nie. Amen? Druga rzecz. Słabi liderzy obiecują ci więcej, niż są w stanie zrobić. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ludzie słuchają twoich słów bardziej ostrożnie niż słów innych ludzi. To, co obiecujesz, to ilekroć te słowa obietnicy wychodzą z twoich ust, weź odpowiedzialność za to, że to zrobisz. Słabe przywództwo bardzo dużo obiecuje, ale mało wypełnia. Nie bądź człowiekiem, który obiecuje i nie wypełnia tego, co obiecuje, ponieważ tracisz zaufanie. Żebyśmy się dobrze rozumieli, ja nie mówię o ogłaszaniu wizji. To jest rok, kiedy Bóg nas będzie błogosławił. To jest, wierzę, że to jest rok, kiedy wzrośniemy jako Kościół i później nic się nie dzieje. Okay? To nie jest obietnica twoja. To jest twoje pragnienie, to jest twoja modlitwa i rzeczy się nie dzieją. Ale kiedy ty obiecujesz, że coś zrobimy, a później tego nie robimy, tracimy zaufanie. Dzisiaj zbierzemy kolektę na pianino. Zbieramy kolektę na pianino, mija miesiąc, dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwadzieścia. Pianina nie ma. Hojność w twoim kościele spadnie na twarz. Cokolwiek obiecujesz, musisz wypełnić w swoim przywództwie, musisz wypełnić w swoim kościele. Trzecia rzecz. Słabe przywództwo niczego nie wymaga, bo po prostu jest słabe. Słabe przywództwo niczego nie wymaga. Nie ma zasad i ludzie są nikomu ani przed nikim, przed niczym odpowiedzialni. Przywódcy mają wymagania względem innych, ale nawet jeśli one nie są spełniane, nie ma znaczenia. Dobre, realistyczne wymagania podnoszą wartość ludzi względem ich samych, siebie nawzajem i Kościoła. Jeśli jesteś przywódcą, to jest ważne dla ciebie na początku i tworzysz grupę ludzi, którzy to jest twoja kluczowa grupa, którzy z tobą współpracują, musisz mieć realne oczekiwania. Ludzie nie chcą być w czymś, gdzie nie ma oczekiwań. Wiecie, że islam staje się coraz bardziej popularny w Polsce? Dlaczego? Bo nasza narodowa religia jest miałka. Niczego nie wymaga. Kwestia czasu i zrelatywizujemy już absolutnie wszystko. Wszystko będzie, już wszystko można. Kwestia czasu. Ludzie chcą być w miejscu, gdzie są konkretne wymagania. Miej względem swoich przywódców, względem swoich liderów wymagania. Oczekuj. Oczekuj punktualności, oczekuj raportów, oczekuj zaangażowania, oczekuj entuzjazmu, bo to, czego oczekujesz, to, czego wymagasz, będziesz widział. A to, czego nie wymagasz, nie będziesz tego widział. Wiecie, w naszym kościele zajęło nam to kilka lat, aby wytworzyć kulturę entuzjazmu na nabożeństwach. To zabrało wiele, wiele lat. Kiedy zmieniasz kulturę, przede wszystkim zaczynasz od siebie, że ja muszę być przykładem, że ludzie, którzy są widoczni, muszą być przykładem. Następnie bierzesz grupę liderów, która musi być przykładem. I miałem konkretne wymagania, angażujemy się i ciągle mam, angażujemy się na uwielbianiu, podnosimy ręce, jesteśmy entuzjastyczni. To są moje wymagania. To są moje wymagania. Słabi przywódcy nie mają wymagań. Słabi przywódcy mają tylko pobożne życzenia, że coś się zmieni. Cała przemiana Kościoła, który był stonowany w uwielbieniu. Ja mówię, ty miej kulturę uwielbienia, jaką chcesz. Dla nas jakby to jest wartość. Ale to są lata konsekwencji, przypominania, frustracji, dołków i gór i jest fantastycznie, jest znowu tragicznie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak stoisz ciągle tutaj z przodu, to nie widzisz, co się dzieje z tyłu. Kilka razy w roku mam tak, że idę celowo do ubikacji w czasie uwielbiania, wychodzę i patrzę, mówię, wow, to jest niesamowite, ten kościół kiedyś taki nie był. Ludzie naprawdę są zaangażowani w uwielbianie, ludzie podnoszą ręce. Bo jeśli masz wymagania względem swoich liderów, nie możesz mieć wymagań względem całego kościoła, ale możesz mieć wymagania względem swoich liderów. Wymagania, że oni powinni płacić dziesięcinę. Wiecie dlaczego? Wszystko, co się dzieje w rdzeniu kościoła, wszystko, co się dzieje w gronie liderów, będzie pomnażane, czy dobre, czy złe. Tego nie musi być widać. Ja nie muszę, ja dałem dziesięcinę, tu jest potwierdzenie. Nie, to jest kwestia zaufania. Jeśli ludzie w twojej grupie, przywódczej grupie nie dają dziesięciny, uwierz mi, nie będziesz miał kultury hojności w całym kościele. Wszystko się pomnaża według swojego rodzaju. Miej wymagania. Słabe przywództwo nie ma wymagań. Słabe przywództwo nie ma wymagań. Nie bądź takim wesołym romkiem, widzimy się tu znowu w niedzielę, fajnie, tu kazanie, nikt nie posprzątał znowu, no trudno, jesteśmy przypracowani, no widzę, że ten, nie ma dzisiaj uwielbienia, Romek nie przyszedł, żeby zagrać, no nie ma, nic się nie stało. Nic nie zbudujesz w taki sposób. Wszystko, co ma jakikolwiek sens, to był moment, kiedy ktoś zaczął mieć wymagania. Amen? Czwarta rzecz. Słabe przywództwo nie konfrontuje ludzi, którzy byli częścią problemu. Słabe przywództwo nie konfrontuje. Zrobię wam test na psychopatów. Kto lubi konfrontować ludzi? No, to jesteś psychopatą, jak podniosłeś rękę. Przykro mi. Przepraszam, że was obraziłem. Nie, żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus. Konfrontacja to jest integralna część przywództwa. Bardzo mi przykro. Chciałbym, żeby było inaczej. Musisz nauczyć się konfrontować ludzi. Kiedy w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, wszyscy rzucają swoje szaty, dzieci wołają błogosławiony, hosanna i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, Jezus był na topie w tym momencie, tak? I co Biblia mówi dalej? Że wszedł do świątyni. I co zrobił? Powywracał stoły. To jest niesamowite w Jezusie, że na Niego, jak mówi młodzież, fame nie działał. On nie był pod wpływem tego, jeśli ja teraz zrobię taką zadymę w świątyni, to stracę ten tłum. Jezus zawsze robił to, co jest właściwe. Kiedy trzeba było konfrontować, to konfrontował. Przywództwo, słabe przywództwo nie konfrontuje. I tego musimy się nauczyć. Musisz nauczyć się konfrontować ludzi. Jak tego nie umiesz, to ci współczuję, bo to jest ciężka lekcja. Sam tego kiedyś nie umiałem. Naucz się konfrontować w mądry sposób. Przeczytaj sobie książkę na temat rozwiązywania konfliktów. Przeczytaj sobie, posłuchaj sobie, jak to się robi. Bo zła konfrontacja zabija człowieka. Dobra konfrontacja zacieśnia relacje między wami. Naucz się konfrontować. To jest nieuniknione. Trudne rozmowy są nieuniknione. Ja nie wierzę w takie przywództwo, że fajna jest niedziela, prawda? Fajna restauracja. Dobre jedzenie, uwielbienie, fajne kazanie, tu się ktoś nawrócił, fajnie, super, ekstra, ludzie przychodzą, wszyscy fajnie, świetnie, później idą do domu. No i później jest od poniedziałku do soboty. Gdzie się dzieje? To już jest kuchnia kościoła. Gdzie już pewne rzeczy trzeba skonfrontować. Kiedy Judasz poszedł sprzedać Pana Jezusa? To zależy, w której Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, jak czytasz, pojawiła się kobieta, która wylała ten drogi olejek na stopy Chrystusa. To wtedy niektóre Ewangelie mówią, uczniowie powiedzieli, nie można było tego po prostu sprzedać i rozdać ubogim. I wtedy Biblia mówi, że w tym momencie szatan wszedł w serce Judasza. I wtedy Biblia mówi, że Judasz poszedł i sprzedał Chrystusa. Wiecie, co to jest? To jest reakcja na konfrontację. Ja mam taki cichy test. Cichy test względem przywódców. Jaka jest twoja reakcja na konfrontację? Jeśli ty zachowujesz się jak Judasz, to my nie mamy już o czym rozmawiać. Tak czy owak nie mamy o czym rozmawiać. Wiecie, jak to jest? Nie, rozumiesz, co mówię do ciebie? Nie, no spoko. Nie. Ale rozumiesz? No nie, popełniłem błąd. Wychodzisz, telefon, ty, przegiął dzisiaj koleś. Przegiął. Ja pierniczę. Co, w ogóle, jakie to jest chore. Jeśli ty opowiadasz o tym, jeśli ty kogoś konfrontujesz i ktoś zaczyna o tym rozpowiadać, to nie jest osoba, której powinieneś poświęcać czas. Bo to jest bardzo niebezpieczna postawa. My tak dumnie mówimy o pokorze. My tak dumnie mówimy o pokorze. A czymże nie jest pokora, kiedy ktoś mnie konfrontuje, zamykam usta, zagryzam usta, jest mi ciężko, bo nikt normalny nie lubi być również konfrontowany. Idę do domu, mówię, Boże, sprawdź moje serce. Ja byłem tak często konfrontowaną osobą, że dla mnie to już swego rodzaju stał się to chleb codzienny. Dla mnie normalne. ale to jest kluczowe w wychowywaniu. Jeśli wychowujesz swoje dzieci bezstresowo, nie zwracając im uwagi, powodzenia za kilka lat. My musimy nauczyć się konfrontować i obserwuj ludzi, jak ich konfrontujesz. Obserwuj ich postawy, może to inny temat. Piąta rzecz. Słabi liderzy łatwo się zniechęcają przez krytykę i opozycję. Jak nie, to nie. Nie przyjdę tu już nigdy więcej. Statystyki mówią, że 10% ludzi w twojej wspólnocie cię nie lubi. Zadanie jest teraz takie. Wypisz nazwiska. 10% ludzi cię nie lubi. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Musisz z tym żyć. No, stary. Myślę, że pomyliłeś konferencję. Co odbudowuje małżeństwa? Alma. Pojedź tam do nich, oni cię poskładają. I nic mi to nie dało. Jak krew pia. Poważnie? O, no, no, wszystko się pomnaża. Idźcie. Chcesz rozwalić małżeństwo? Zapraszam. Ważna rzecz. Krytyka twojej osoby jest wpisana w DNA twojego przywództwa. To jest normalne. Podejmujesz pewne decyzje i pewne decyzje wywołują pewne napięcia. To jest normalne. Wiecie, ja nauczyłem się nawet głosić kazania w taki sposób. Wiem, kto mnie nie lubi, patrzę na ich twarze i już wiem, komu się to nie podoba. I nauczyłem się zachęcać się w Panu. Po prostu ich ignoruję i głoszę do tych, którzy się uśmiechają. Zawsze są jakieś dziwne miny. I nie wiesz, czy to jest biegunka, czy oni cię nie lubią. Nigdy nie wiesz. Jasne, to może być osąd. Krysia, wrócił nasz syn. Skończyło się. Oto on. Oto on. Mój znajomy ma takie powiedzenie, które mi ukradł. Ja byłem pierwszy. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. To nie jest Boże, bo to ludzi źle nazywasz. Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Opozycja to jest normalna rzecz w twoim życiu. Będziesz krytykowany, ludzie nie będą cię lubić. Przyzwyczaj się do tego. Bóg cię nie powołał do konkursu popularności. Bóg cię powołał, abyś prowadził jego lud. Popatrz na Mojżesza. Wiecie, tam trochę krytykę, oni trochę krytykę trochę inaczej wyrażali niż my. Jak ktoś się tam skrytykował, to cię głowa bolała cały dzień, jak przeżyłeś. Jak przeżyłeś to kamieniowanie. Generalnie to jest normalne. Silni przywódcy wiedzą o tym. Powiem wam, że to przez wiele lat była warownia w mojej głowie. Ja zawsze byłem człowiekiem, który chciał być lubiany. Tak fajnie, nie? Ja też powiem wam, jak Zbysia Stefańskiego poznałem, taki fajny chłopak, nie? No ale teraz wychodzi. No. To, co chcę wam powiedzieć, kochani, to są pewne warownie. Przyzwyczaj się do tego, że ludzie cię nie lubią. Nie wszyscy w twoim kościele cię lubią. Ale ja im poświęcam swój czas. No i co? Dla ludzi, którzy mają tak jeszcze wczesny proces przemiany charakteru, to nie ma żadnego znaczenia. To jest normalne, że 10% cię nie lubi. Jak cię nie lubi 90%, to poszukaj innej pracy. Poważnie. Słabe przywództwo łatwo się rani przez brak wsparcia. Słabi liderzy są zdeterminowani, aby dążyć do swojego celu bez względu na to, czy ktoś lub coś ich wspiera, czy też nie. To jest silne przywództwo. Ja idę za tym, co Bóg mi daje, czy ktoś mnie wspiera, czy mnie nie wspiera, nie ma znaczenia. Wiecie, jakie to jest denerwujące? Głosisz te kazania tu tydzień w tydzień i może nie tydzień w tydzień, dwa razy w miesiącu i nagle wychodzi ktoś, kto głosi od czasu do czasu, on głosi kazanie i później dzwonię do niego, no jak tam się masz, jaki feedback od ludzi, mówi, tyle stare SMS-ów dostałem, takie, że ludzie są tacy zadowoleni, że to było tak dla nich, a ty się zastanawiasz, chłopie, to kazanie było dobre, moje było o wiele lepsze tydzień temu i nikt do mnie nie napisał. Przyzwyczaj się do tego. Przyzwyczaj się do tego. Nie uzależniaj się od wsparcia ludzi. Naucz się zachęcać się w Bogu szybciej niż jest to możliwe. Powiem ci tak, nie bądź uzależniony od aprobaty ludzi. To jest taki bolesny proces, ale nie bądź od tego uzależniony. Ważna rzecz, siódma rzecz. Słabi liderzy są zbyt zakompleksieni, aby rozpoznać, rozwijać i uwalniać innych liderów w tym samym kościele. Słabi liderzy, zapisz sobie to, Dawid, są zbyt zakompleksieni, aby rozpoznać, rozwijać i uwalniać innych liderów w swoim kościele. Jeśli boimy się uwalniać innych ludzi, bo wiemy, że oni pewne rzeczy robią lepiej, to mówi to bardzo źle o nas. Jeśli moje problemy, wewnętrzne problemy zatrzymują potencjał innych ludzi, to jest to bardzo zła oznaka. Coś ci powiem. Ludzie w wielu dziedzinach w twoim kościele będą lepsi od ciebie. Ja nie jestem najlepszym ewangelistą u nas w kościele. Nie jestem. Nie jestem największą zachętą u nas w kościele. Nie jestem. Dlaczego niektórzy tak machacie głowami, że takie... Nie jestem najlepszym, broń Boże, nie jestem najlepszym organizatorem w naszym kościele. W całym powiecie. Bo na razie jestem jedyny. Nie liczy się. To jest, powiem wam, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Musisz rozprawić się ze swoim sercem, zanim zaczniesz rozumieć, że sukces człowieka z twojego kościoła jest również twoim sukcesem. Tam siedzi Adam Zasadny po lewej stronie. To jest człowiek, który jest w naszym kościele. Jest człowiek, który się nawrócił w tym kościele. Człowiek o olbrzymiej pasji, olbrzymim oddaniu. Niesamowicie kreatywny, niesamowicie przedsiębiorczy. Niesamowity ewangelizacyjnie. Niesamowity. Człowiek przyciąga ludzi, ludzie się nawracają i prowadzi wraz z żoną, prowadzą grupę w Praszce. I powiem wam, moją największą rolą do odegrania w jego życiu jest to, aby przygotować do tego, aby on mógł spokojnie iść z tego kościoła i odnieść sukces. Ponieważ jego sukces stanie się moim sukcesem. Ale to trzeba przegryźć w swoim życiu, żeby... Aha. Budda powiedział, kota poznaje się po oczach. A ty masz błędne. Nie zaczynaj tej gadki, bo cię zniszczę. Nie zaczynaj tego, to jest moja słabość. Staram się nad tym panować. Wracając do Adama. To jest moja odpowiedzialność. Ja nie mogę stać, być zastraszony patrząc na jego... Nie płacz, tylko się zakrztusiłem. A ty się, powiem ci, Stefański, się rozbrykałeś? Powiem ci... Fajnie się rozbrykałeś. Zjemy razem obiad. Wracając. Moją największą odpowiedzialnością jest uwolnić tego człowieka w momencie, kiedy Bóg będzie mi mówił, że on jest gotowy, że to, żeby pociągnąć kościół w Praszce, żeby to zrobić i tyle. Ale w moim sercu nie może być żadnej rywalizacji. Bo kiedy zaczynasz rywalizować, zaczynasz pomniejszać potencjał innych. Kiedy zaczynasz rywalizować, zaczynasz niszczyć i oczerniać innych ludzi, to jest chore. I tego już mamy za dużo w naszych kościołach. Amen? Tego już jest za dużo. Wielkość, wiecie, kiedy nasz kraj zacznie się zmieniać? kiedy my pojmiemy tą zasadę, kiedy my pojmiemy tą zasadę, że zbyt wielu ludzi z potencjałem siedzi w naszych ławkach, a my zamiast ich uwalniać, to ich trzymamy albo traktujemy jako zagrożenie. Wiecie, jaki to jest problem? Przekonać pastorów z dużych i małych miast, żeby oni w końcu wypuścili 15 osób i założyli gdzieś kościół. To jest dla nich jakby świat się walił po prostu. Goście mają 300 ludzi w kościele. No nie, jakbyśmy wypuścili te 15, to zaburzy pracę, zaburzy to regularną pracę naszego zboru. Powiedz facet, że nie masz wiary, aby to zrobić. Powiedz, że ci brakuje po prostu wiadomo czego, żeby to zrobić. Że jesteś słaby, a nie szyj jakieś bajki. My musimy w Polsce zmienić myślenie. My musimy zacząć wierzyć w ludzi i ich uwalniać. To, co powiedział Steve odnośnie Samsona. To było ryzyko. I co? Pan Jezus. I Bóg Ojciec to zrobił. Zainwestował w Niego. Wypuścił Go. Wiecie, my zbyt często trzymamy potencjał w naszych kościołach i trzymamy ich, oni już tam głupieją, oni już chcieliby zacząć robić coś swojego. Nie, my ich trzymamy. Bez sensu. Uwolni to. Słabe przywództwo nie uwalnia. Ósma rzecz. Słabi liderzy mają mierną dyscyplinę w swoim życiu. I znowu się zrobi cicho. Mają mierną dyscyplinę odnośnie zarządzania swoimi pieniędzmi. Wiecie, że Biblia mówi więcej, Pan Jezus mówił więcej o pieniądzach niż o modlitwie? Już masz taki wstęp do kolekty na niedzielę. Wiecie? Tak jest. Sprawdź to sobie. Pan Jezus mówił więcej o pieniądzach niż o modlitwie. Zadam ci pytanie, jaka jest twoja dyscyplina odnośnie pieniędzy? Jaka jest twoja dyscyplina odnośnie pieniędzy? Coś wam powiem. Zdradzę wam mój system finansowy. Ciekawe, ile on zarabia. Ileś lat temu Bóg zwrócił mi uwagę na temat tej dyscypliny w moim życiu odnośnie zarządzania pieniędzmi. W jaki sposób zarządzam pieniędzmi? Wiecie, jakie było moje zarządzanie pieniędzmi? Trzeba coś zapłacić, idę do bankomatu, wyciągam z bankomatu, idę zapłacić. Chce mi się jeść, idę do bankomatu, wyciągam pieniądze i coś kupuję. Chce mi się pić, idę do bankomatu, wyciągam pieniądze. Trzeba zapłacić za gaz, idę do bankomatu. Rozumiecie? Po prostu była potrzeba, to się po prostu ją zaspokajało w jakiś sposób albo się ją opłacało. I Bóg mi pokazał, Bóg mi jest świadkiem, że Bóg mi pokazał, że w głupi sposób zarządzam pieniędzmi. Stworzyłem system, który później okazał się być popularnym systemem. Nie wiedziałem o tym, coś narysuję, tylko nie mam jak. Diabeł wszystko schował. Aha. Może wam to pomoże, może nie. Jak chcesz, to brnij w długach. Ile ma miesiąc, tygodni? 4. To są koperty. 1, 2, 3, 4. OK? Kiedy dostaję pieniądze, tworzę budżet. Myślę, ile pieniędzy ma pójść tam, ile tam i tak dalej. I wrzucam sobie odpowiednią kwotę do każdej koperty, żeby miał na 4 tygodnie. Te koperty lądują w czarnej skrzynce. Mam jeszcze kolejne 4 koperty, to jest wersja już ulepszona. Na kolejne 4 tygodnie, gdzie wrzucam sobie pieniądze, że jeśli to jest na jedzenie, to jest tylko na jedzenie. No jako, że mam dzieci, komitet rodzicielski, kino, wycieczki, już tam Zbyszek już oczy przewraca. Przeżyłeś już to. Tutaj wrzucam pieniądze, które są na tego typu wydatki. Od razu na początku miesiąca. Wyprzedzam wasze myśli, dziesięcina jest pierwsza. OK? Ja w moim kościele powiedziałem tak, nie bądźmy śmieszni, aby płacić dziesięcinę. bo to jest za mało. To jest do liderów, tak powiedziałem. Nie mówcie tego w niedzielę, bo się wszystko rozsypie. Jeśli my, nasi liderzy dają 11, 12, 13, 15%, to budujemy kulturę hojności. Okej. Okay. A więc dziesięcina moja jest tutaj. Od razu sobie też ustawiam. My to nazywamy kolekty, czyli ile wrzucam regularnie każdego tygodnia do koszyka. Oprócz dziesięciny. 4 tygodnie. 4 sytuacje, takie pieniądze na dodatkowe jakieś wydatki, jak proszek, rozumiecie, tak? Jakieś różne rzeczy. I jeszcze mam tutaj coś takiego jak gaz, prąd, spółdzielnia. No, dziękuję. Mam koperty, gdzie wszystko od razu na samym początku rozdzielam w taki sposób. Doskonały plan. I teraz posłuchajcie, bo to jest najlepsze. I zaczęliśmy kilka lat temu tak żyć. Wiecie, tak ciężko było na początku. Zmienić system myślenia. A więc zaczęliśmy, pojawiła się piękna rzecz. Jest końcówka miesiąca, wiecie jak wygląda 4. bądź 5. niedziela w kościele i kolekta. Dramat. Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A ja mam 4. tydzień, 23, koperta i czuję się jak młody Bóg. Mam pieniądze znowu na cały tydzień. Nigdy mi nie brakuje. Mam ustalone pieniądze, mam ustaloną kolektę. Przez cały rok pytam się Pana Boga, Boże, ile mam dawać? Wrzucam po prostu regularnie. I zaczynaliśmy tutaj z 200 złotymi na tydzień. Nie powiem Ci, ile jest teraz, ale Bóg pomnożył nasze finanse w ciągu kilku lat razy 4. No, jest zaorane po prostu. Jest jeszcze jedna koperta, której nie uchwyciłem. Ale to nie oznacza, że ja tyle wydaję. To jest moja ulubiona. Nazywa się Save. Tutaj oszczędzamy pieniądze. Tutaj oszczędzamy pieniądze. I nie powiem wam, ile oszczędzamy tych pieniędzy. Generalnie 4 razy więcej niż wiele lat temu. Zauważyłem jedną duchową zasadę. Jeśli jesteś wierny w tym, co masz, dostaniesz więcej. Naucz się mądrze funkcjonować z pieniędzmi. Naucz się mądrze funkcjonować z pieniędzmi. Być może zaczniesz 100 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł, 50, 50, 50, 50. Być może tak zaczniesz. Naucz się zarządzać. I na dzień dzisiejszy Bóg po prostu niesamowicie nas błogosławi. Jestem w totalnym szoku. Jestem w totalnym szoku, jak Bóg nas błogosławi. Jeszcze raz przedam jedną rzecz. Nie wiem, może to już nie biblijne. Co roku staram się, aby moja dziesięcina była, żeby była co najmniej 1% wyższa. Nie 10, 11, 12, 13 i tak dalej. Chciałbym w moim życiu dojść do takiego momentu, że będzie 50-50. Chciałbym. Pytam się Pana Boga o moje finanse. Ile mam dawać? Pytam się Pana Boga. Ile mam dać na budynek? Pytam Pana Boga i podejmuję radykalne kroki. Siejesz obficie, obficie zbierać będziesz. Mówię o tych finansach, dlatego że jest to problem. Dlatego, że powinniśmy uczyć ludzi w naszych kościołach, jak zarządzać pieniędzmi. To jest prosty system. To jest naprawdę prosta rzecz, ale ona przynosi niesamowite błogosławieństwo. Ma to sens? Skąd masz wiedzieć, jak tak nie robisz? Ty już tak robisz? Od dzisiaj. No, to wyślij mi SMS-a z tymi kopertami wszystkimi. Wyślij mi zdjęcie. Koperty, zdjęcie kopert mi wyślij. Musisz zainwestować w kilkanaście kopert. Dobrze. Dyscyplina, jeśli chodzi o twoją seksualność. O tym lubię mówić najbardziej. O tym i o tym. Ciekawy jesteś. Stary, nie wiem, ile razy to robisz miesięcznie, ale jeśli chcesz 4 koperty, to powodzenia. Artur, zaorałeś się. Bądź człowiekiem, jeśli masz żonę, że ona i tylko ona jest oglądana przez ciebie nago i nie oglądasz żadnych innych kobiet nagich. Pilnuj swoich oczu. Moja żona mówi, bo jak nie, to wiadomo co. Pilnuj telefonu, pilnuj internetu, to jest tak łatwo dostępne. Sprzedam ci jedną rzecz. Bądź otwarty. Ilu małżeństw my tu nie mamy? Jeśli nie jesteś żonaty, mężaty, podnieś rękę. One zawsze muszą coś zepsuć. Zawsze. Ale to wszystko przed wami. Dobra, powiem wam to. Bądź otwarty, żeby rozmawiać o seksualności ze swoją żoną i mężem. Niech to nie będzie temat tabu, rozmawiajcie o tym w normalny sposób. Ok? Rozmawiajcie o tym w normalny sposób. Teraz się zastanawiam, czy to powiedzieć. A powiem. Ja powiedziałem mojej żonie, mówię, Krysia, chcę, żebyś była świadoma, że ta i ta osoba w naszym kościele jest dla mnie atrakcyjna i jeśli po jakimś nabożeństwie albo w jakiejkolwiek sytuacji zaczyna mi się z nią bardzo dobrze rozmawiać, to proszę, abyś mnie odciągnęła od tego. Nie wiem, jak ty masz w domu, Krysia mnie po prostu prosi, żebym już nie rozmawiał, jak ciebie biją po twarzy, no to twój problem. Mówię o normalnym małżeństwie. Alma. Dyscyplina w kwestii relacji. Dyscyplina w kwestii relacji. T.D. Jakes wysuwa taką tezę. W twoim życiu są 3 rodzaje relacji. Relacje, które masz z ludźmi, którzy są z tobą, kiedy są z tobą, bo ty jest, może tak, relacje, tak zwane relacje za czymś. Okej? Okay? Jesteśmy za czymś i ten cel, za którym jesteśmy, on nas łączy. On nas mobilizuje. To są relacje, które masz w swoim życiu. Drugi rodzaj relacji to jest relacja z ludźmi, jeśli jesteś przeciwko czemuś. Ci ludzie też się mają zawsze ku sobie. Trzecia grupa relacji to są ludzie, którzy są z tobą na dobre i na złe. Niektórzy ludzie w twoim kościele są z tobą za czymś, bo są za twoją wizją. To nie oznacza, że ta relacja jest na zawsze. Pewne relacje w twoim życiu... Widzisz, my dzisiaj mamy jakąś relację ze sobą. Okej? Jesteśmy w projekcie, mamy jakąś relację ze sobą. Jesteśmy za czymś. Chcemy zakładać kościoły. Mamy jeden cel. Założyć kościół w miejscu, gdzie jesteś. Za kilka lat, kiedy już cię nie będzie w tym projekcie, ta relacja obumrze. Są małe szanse, że ona kiedykolwiek będzie tak intensywna, jak jest teraz. Te relacje znikną z twojego życia. Te relacje znikną z mojego życia. Ja zniknę z twojego życia. To jest normalne. Relacje przeciwko też znikną. Ale musisz mieć relacje z ludźmi, to jest tylko kilka osób, abyś był z nimi na dobre i na złe. Którzy są z tobą na dobre i na złe. Zarządzaj mądrze relacjami. Miej relacje w dół, to są ludzie, w których ty inwestujesz. Miej relacje na tym samym poziomie, to są ludzie, którzy robią to samo, 700 miast, to jest miejsce, gdzie mamy relacje na tym samym poziomie. I miej relacje do góry, relacje z ludźmi, którzy cię rozciągają. To jest ci potrzebne, aby funkcjonować w zdrowy sposób. I nie ma już czasu. Co czwarte? 3. Powiem ci tak, to co mówił, co czytał Steve. Bądź przykładem. Bądź przykładem w zarządzaniu pieniędzmi. Bądź przykładem w swoim małżeństwie. Bądź przykładem. To jest takie proste. To jest jedno słowo. Dwa słowa. Bądź przykładem. Presja jest olbrzymia. Ale to my modelujemy, jak pewne rzeczy mają wyglądać. Prawdą jest, mój drogi, to, jaki jest twój kościół, to jest to, co odzwierciedla twoje serce. Jeśli twój kościół jest skąpy, gdzie mamy szukać problemu? W piekle? Nie. Jeśli twój kościół jest hojny, jeśli twój kościół jest przyjazny, cokolwiek, wszystko się pomnaża. Co powiedział Pan Jezus do faryzeuszy? Faryzeusze, jesteście tacy, że jak już obchodzicie cały świat, jak już jednego znajdziecie, to czynicie go dwa razy gorszym. Wszystko ma potencjał, aby się pomnożyć. Życzę Ci tego, abyś był silnym przywódcą i abyś pomnażał w swoim życiu to, co dobre. Aby ludzie, patrząc na Twoje życie, chcieli naśladować Twoje postawy, naśladować Twoje wzorce i zacznij mądrze zarządzać pieniędzmi. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za obiad, który nam dajesz. Błogosław ten czas odpoczynku, niech Twoje imię będzie uwielbione, wywyższone i modlę się, aby to wszystko, co słyszymy, wydawało w nas owoc. Amen.